7,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, to są Ludzie i Pieniądze, audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A gośćmi są Rafał Dadej, Fundacja Trzeba Marzyć i Ambition Group Poland.
Dzień dobry.
Jan Werwiński, Alphabit, Akcelerator i Fundusz Technologiczny.
Dzień dobry.
I Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia.
Dzień dobry.
Jako że mamy ludzi, którzy na technice się znają, to powiedzmy o roamingu, bo w połowie roku będzie zniesienie opłat za roaming. Państwa Unii Europejskiej zatwierdziły w ostatni wtorek rozporządzenie w sprawie hurtowych stawek w roamingu w Unii Europejskiej, które umożliwia zniesienie w połowie roku opłat za roaming dla użytkowników telefonów komórkowych w Unii Europejskiej. Nareszcie, co? Tak można powiedzieć, Rafał?
Nareszcie, nareszcie. To znaczy, ja pewnie teraz robię sobie wrogów wśród moich kolegów z telekomów, bo przez wiele lat byłem związany z tą branżą. Ale jako prywatny użytkownik, jako przedsiębiorca, jako osoba, która musi płacić za telefony, uważam, że to jest jedna z lepszych informacji w ostatnim czasie, jeśli chodzi o taką rzeczywiście wolność gospodarczą w Unii Europejskiej, bo...
Jaka wolność gospodarcza, jak to urzędnicy narzucają to rozwiązanie?
Znaczy, urzędnicy. Oczywiście, że urzędnicy narzucają, ale urzędnicy też urzędnicy narzucili unifikację złącza USB do telefonów. No jeżeli to urzędnicy mają podejmować tego typu decyzje, to ja jestem za urzędnikami w tym wypadku i no, póki nie muszę, czy nie jestem odpowiedzialny za wyniki telekomów, a myślę, że w najbliższej przyszłości będę.
Ale ktoś jest odpowiedzialny za wyniki telekomów i jakoś będą te telekomy musiały zrekompensować sobie tę stratę, co?
Pożyjemy, zobaczymy. No, pewnie tak, natomiast w jaki sposób będą to robić, to już jest kwestia telekomów. No, myśmy się przyzwyczaili do tego jednak, że rachunki telekomunikacyjne idą w dół. One od dłuższego czasu, znaczy był taki moment, że szły bardzo mocno w dół, później przyhamowało to wszystko i zaczęły gdzieś tam się stabilizować, trochę iść w górę, ale od ostatniego czasu, jeżeli ktoś rzeczywiście korzysta z telefonu, to te rachunki już nie są duże. Ta dostępność do telefonu jest zdecydowanie większa niż była kiedyś. Oczywiście, no, możemy wszyscy gdzieś tam za to zapłacić, natomiast umówmy się, osoby, które pracują na terenie Unii Europejskiej, nie tylko mówię o tym, że podróżujemy po Unii Europejskiej, ale mamy kontakty, mamy partnerów, mamy biznesy porozrzucane po całej Unii. No, telefony, znaczy połączenia telekomunikacyjne nie były drogie. Tak? Znaczy w większości abonamentów już było dostępne rozmowy międzynarodowe, były pakiety roamingu dostępne i to nie był problem. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście podróżował i chciał na przykład korzystać z danych, to połączenia czy opłaty za tego typu usługi były bardzo wysokie. Tak? No, a z drugiej strony mieliśmy strefy Europy, mieliśmy strefy jakieś tam T-Mobile'a, mieliśmy strefy Orange'a, gdzie jednak okazuje się, że można było zrobić połączenia w tej samej cenie. Więc to wszystko jest taka trochę gra i myślę, że jeżeli telekomy mają EBITDA na poziomie tam 30 czy prawie 40% czasami, to jest tam jakaś przestrzeń do tego, żeby takie koszty ponieść.
Jan Werwiński.
Też byłem wiele lat związany z branżą telekomunikacyjną i podchodzę do tej informacji na spokojnie. Jest to konsekwencja poprzednich działań Komisji Europejskiej i wydaje się, że już że to faktycznie będzie miało znaczenie tylko przy przesyle danych. Chociaż już w tej chwili są takie pakiety niedrogie, nawet dla transmisji danych, które właściwie...
Znaczy, ja zrozumiałem tę informację, która napłynęła z Komisji Europejskiej, że także pakiety internetowe.
Tak, to właśnie mam na myśli, ale już w tej chwili możemy u naszych operatorów w przystępnych cenach kupić pakiety transmisji danych dostępne w całej Europie i myślę, że wielu z nas korzysta z tego podczas urlopów czy wyjazdów i to już nie jest takie bolesne. Natomiast teraz przy tej zmianie, no to właściwie myślę, że nie będzie po prostu żadnych ograniczeń, ale pewnie nie będzie to tak odczuwalne jak te poprzednie kroki, czyli na przykład istotne obniżenie cen połączeń czy SMS-ów, kiedy to jeszcze było na takim poziomie istotnym. Tak? Teraz jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a po prostu będzie nam łatwiej za granicą korzystać z internetu na terenie Unii Europejskiej.
Teraz telekomy chyba zaczynają konkurować czymś innym niż tylko ceną w swoich ofertach.
Starają się. A czy korzystamy z tych usług dodanych, to każdy musi sobie na to sam odpowiedzieć.
Czy też inaczej, jeżeli ktoś wyjeżdża tylko i wyłącznie na urlop raz czy dwa razy do roku, a co innego, ja tutaj mam na myśli osoby, które prowadzą biznes. I jeżeli firma ma ludzi za granicą, no to jednak są to jakieś koszty. Oczywiście zgodzę się, że tych rozwiązań różnych było sporo, ale tutaj mamy jasno powiedziane, że jest unifikacja stawek, unifikacja jakby warunków, na których działamy. I to jest, myślę, krok w dobrą stronę.
Chciałbym zapytać Łukasza Brzezińskiego, ale nie wiem, czy Norwegia to rozporządzenie...
Za chwilę dopiero.
Będzie za chwilę, ale tutaj jakby zwrócę uwagę na takie przypadki dosyć ekstremalne, gdzie ktoś po prostu zapomniał wyłączyć internetu i po powrocie z wyjazdu za granicę musiał brać kredyt, żeby spłacić sobie rachunek w wysokości kilku tysięcy złotych. I to wciąż...
Bo aktualizacje naciągnęły.
Bo chmura, bo ściągnęła dane, tak więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no jeśli się wyjeżdża faktycznie w biznesie, to tydzień pracy na komputerze, na internecie mobilnym, to jest jakieś 30 giga danych. To jest normalna jakby wartość, więc jeśli mamy nawet płacić ciut wyższą stawkę niż jakoś u siebie za te dane, to już się robi znaczący koszt. Tak więc no, mi się wydaje, że taka optymalizacja będzie jakby na plus.
Mhm. Czyli ma to znaczenie dla osób dużo się przemieszczających, pracujących w różnych miejscach Europy. Natomiast te duże rachunki to już jest przeszłość o tyle, że weszły też regulacje wprowadzone przez urzędników, które ograniczają maks kwotowo do chyba 250 zł maksymalne wydatki na roaming i potem trzeba świadomie wyrazić zgodę, że chce się tą kwotę przekroczyć. Także, ale pamiętamy takie historie, że ministrowie rachunki na 60 czy 80 tysięcy generowali w czasie urlopu ze swoimi rodzinami.
Znaczy, tam jest jedno zabezpieczenie faktycznie w wysokości 250 zł, które każdy akceptuje i potem już jest,
tak jest.
Droga
to
do kredytu jest otwarta.
Tak,
już.
To nie jest tak, że...
Na własne życzenie.
Tak, ale wiemy doskonale, jak jest z tym akceptowaniem, z tymi umowami. Podpisujemy umowy. Czy ktoś z nas kiedykolwiek przeczytał umowę telekomunikacyjną, jaką podpisywał? No, raczej nie, a jeśli to może jakąś kiedyś tam
podpisał,
dawno
że
temu,
się zapoznał.
Tak, podpisał, że się zapoznał, bo to są umowy obligo i w zasadzie take it or leave it.
Słuchajcie, a powiedzcie mi, bo wiele mówicie o biznesie, o tym, że mamy pracowników, macie pracowników za granicą, oddziały bardzo często i to są koszty, a jeśli idzie o zwykłych ludzi, znaczy, wiele rodzin jest za granicą, to będzie okazja do tego, żeby już ze Skype'a zrezygnować, już nie będziemy musieli dzwonić do rodziny Skype'em, czy Skype nadal będzie tym ciekawym źródłem? I co z Wielką Brytanią po Brexicie? A, to jest ciekawe.
Skype na komórce i to po prostu, to do tego się sprowadza, no, tak? Na transferze danych.
Tak, ale Skype na komórce jest masa innych też komunikatorów. Przecież w tej chwili większość z nas korzysta z Messengera. Na Messengerze też są połączenia, mamy jakieś tam inne komunikatory, więc myślę, że to będzie tak samo popularne, jak było do tej pory.
A co z Wielką Brytanią po Brexicie? Zobaczymy, jakie warunki Brexitu zostaną wynegocjowane. Dokładnie. 16,5 minuty po godzinie 10. Za chwilę wracamy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Prawie 20 minut po godzinie 10. Przypomnę, audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi są Rafał Dadej, Jan Wyrwiński i Łukasz Brzeziński. Mówiliśmy o roamingu, porozmawiajmy o Niemczech w takim razie, bo podobno rozpoczyna się polowanie na Polaków. Sąsiedzi płacą średnio 15 tysięcy złotych miesięcznie, ale za chwilę nie będzie komu. Polowanie na Polaków, uśmiechnęliście się, bo do pracy trzeba tych Polaków ściągać, i Białorusinów, i Ukraińców, dlatego że jak niemiecki Bundesbank opublikował raport i zaprognozował, że tamtejszy rynek pracy czeka gwałtowny wstrząs, gwałtownie zacznie ubywać rąk do pracy, a to oznacza, że rząd w Berlinie stanie przed dramatycznym wyborem i podobno ci imigranci, którzy tak masowo napływają do Niemiec i do Europy, to nie wypełnią tego rynku pracy niemieckiego. To znaczy, co mamy, będziemy mieć kolejną falę wyjazdów Polaków? Jan Werwiński.
Ja mam poczucie, że to jest zbyt alarmistyczny ton, bo to nie jest coś, co się okazało dzisiaj, czy w momencie publikacji tego raportu, tylko wiadomo, że społeczeństwo niemieckie się starzeje, wiadomo, jakie jest zapotrzebowanie na tym rynku pracy, te procesy trwają, ta, powiedzmy, migracja pracowników ze wschodu na zachód, tak, czy Ukraińców do Polski, Polaków do Niemiec. I mam poczucie, że to nie będzie jakiś nagły proces, gdzie pojawią się dziesiątki niemieckich rekruterów na polskim rynku, zaczną wyciągać pracowników. A też to nie dotyczy każdej branży. Myślę, że to dotyczy bardzo konkretnych branż, gdzie tych pracowników będzie brakować. A mam poczucie, że w wielu branżach w Polsce nasi pracownicy nie będą do końca wrażliwi na takie oferty. No, na pewno nie będzie to dotyczyło branży na przykład IT, gdzie te poziomy wynagrodzeń już się wyrównują, a wiemy też, że wynagrodzenie jest motywatorem negatywnym, czyli chcemy osiągnąć pewien poziom wynagrodzenia, a potem cenimy sobie też inne rzeczy. Bliskość rodziny, komfort życia,
ale też możliwość rozwoju i też możliwość pracy w przy fajnych projektach, tak to tutaj nazwijmy.
Tutaj też możemy pracować przy fajnych projektach. To dla
Łukasz Brzeziński.
Dla IT to nie jest jakby atrakcyjne. Znaczy,
kogo to będzie atrakcyjne?
Dla wąskich, bardzo wybranych grup, może dla osób, które wykonują najprostsze prace. Tak mi się wydaje, bo jakby obserwując to, co się dzieje z perspektywy osoby, która ma do czynienia na co dzień z emigracją, prowadzimy portale emigracyjne i właśnie i w Norwegii, i w Niemczech. I z naszej perspektywy polska emigracja się zatrzymała tak naprawdę. Wyjeżdżają już osoby, które jakby chcą, są świadome, jakby nie z powodów ekonomicznych, tylko z jakichś dodatkowych celów.
No, żeby się rozwijać.
Żeby się rozwijać, że pasjonuje ich jakaś tam działka, dziedzina i chcą się w tym rozwijać i mają możliwość na przykład robienia tego w Niemczech. To już wcześniej przygotowują się w postaci takiej, że nie wiem, uczą się języka i jakby to jest jedna grupa. No, druga grupa to są osoby, które powiedzmy najmniej zarabiają w Polsce, ale no umówmy się, że w Polsce też brakuje rąk do pracy i też mamy podobną sytuację, że zacznie dramatycznie brakować.
Tylko Niemcy są, jeśli idzie o takie zawody, o których Łukasz Brzeziński myśli, to jednak są konkurencyjne finansowo.
Znaczy, wkrótce już nie będą tak konkurencyjne finansowo, bo po pierwsze w Polsce płace będą rosły na pewno, jeśli chcemy zatrzymać tych pracowników, a pracodawcy, firmy będą musiały wziąć to pod uwagę. A druga rzecz to jest taka, że no właśnie te rzeczy związane z ta cała otoczka emigracyjna, ona jakby jest dużym hamulcem dla wyjeżdżających osób i to, że jest się daleko od rodziny, to, że nie ma się kontaktu, nie wiem, z kulturą polską, z otoczeniem swoim, w którym się wychowało, jest bardzo dużym hamulcem i powoduje to, że jednak jeśli mam, powiedzmy, zarabiać kilka tysięcy więcej kosztem tego, że będę daleko od domu, to już naprawdę każdy się zastanawia.
Rafał Dawid?
Znaczy, ja się zastanawiam, czy ten w równoległym radiu w tej samej audycji na Ukrainie jest ten sam temat poruszany, tylko w stosunku
że Ukraińcy wyjadą do Polski?
Do Polski.
Bo to być tak, może tak.
Ukraińcy wyjeżdżają do Polski, Polacy do Niemiec. I, znaczy, ja się tutaj zgodzę, że to jest temat, który zgodzę się z przedmówcami, że to nie jest temat, który się pojawia wraz z tym artykułem, tak? I pojawił się wczoraj czytam. Wszyscy odczuwamy napływ Ukraińców. Mówię tutaj odczuwamy w sensie takim, że widzimy ich. Tak? I wydaje mi się, że to jest proces taki naturalny, w sumie pozytywny, bo my tych rąk do pracy potrzebujemy, oni tej pracy też potrzebują, a są taką nacją, która w naszym kraju jest się w stanie odnaleźć. Tak? I kulturowo, i są przeważnie mili ludzie.
Bo to jest ten sam krąg cywilizacyjny.
Tak. I to jest dobra rzecz. Jeśli chodzi o z kolei migrację Polaków, to tu też się zgodzę, że ta taka największa fala raczej minęła. Sporo firm zabiega o to, żeby ściągnąć Polaków tutaj i jednak zainteresowanie na przykład takimi spotkaniami w Anglii, nie wiem jak w Niemczech, ale w Anglii
dotyczących
powrotów jest dosyć spore. Ludzie na takie spotkania przychodzą i się interesują, co mogą, bo oderwani od rzeczywistości polskiej nie do końca wiedzą, co ich tutaj może czekać. Natomiast są zainteresowani, przychodzą zobaczyć, jakie oferty tutaj mają. Jeżeli do nas są w stanie przyjeżdżać Hiszpanie do pracy i to jest dla nich ciekawa oferta, to tym bardziej myślę, możemy zaproponować ciekawą ofertę Polakom, którzy tam siedzą, a umówmy się, z tych wielu Polaków, którzy tam pojechali, nie wszystkim jest tam malinowo. Kolokwialnie.
Panie referent, ma pan takie doświadczenia, że Polacy chcą wracać?
Tak, znaczy ja to już wspominałem z jednej z audycji, że prowadziliśmy taki projekt doradczy. Dla firmy, która była zainteresowana tym, żeby ściągnąć Polaków, mają tutaj shared services
i było zainteresowanie?
I potrzebowali ludzi z dobrym angielskim, natomiast z polską kulturą i szukali, nie byli w stanie tutaj za bardzo, znaczy mówię tutaj w Trójmieście znaleźć, no bo tutaj jest ciężko pracowników, tak, i proponowali ludziom, nie wiem,
jeżeli pozwolicie po skrócie wiadomości, spróbuję pociągnąć ten wątek o tych powrotach.
Nie wiem, jaki był efekt końcowy, natomiast zainteresowanie było, bo na dwóch takich spotkaniach w Londynie byłem i zainteresowanie ze strony Polaków tam mieszkających było.
Po skrócie wiadomości, ciąg dalszy tego tematu.
Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Rafał Dadej, Fundacja Trzeba Marzyć i Ambition Group Poland. Jan Werwiński, Alphabit, Akcelerator i Fundusz Technologiczny oraz Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia. Rafał Dadej mówił, że ma doświadczenia z tym, że Polacy chcą wracać, a państwo chcecie, czy wiecie od swojej rodziny, od swoich znajomych, że oni chcą wracać do Polski. Napiszcie 603-06-06-06. Łukasz Brzeziński, Norwegia. Chcą wracać?
Mam na bieżąco jakby podgląd, można powiedzieć, w cudzysłowie.
Zajmujesz się tym.
Zajmuję się tym i mogę tylko przedstawić ogólną opinię, gdzie się mówi po prostu na forach o tym, że każdy tak naprawdę gdzieś tam posiada swój plan na powrót w postaci takiej, że chce wykorzystać swoje umiejętności nabyte za granicą w Polsce, języka, zawodu. To jest jedna rzecz.
Druga... Czyli nabył tam doświadczenie, zdobył jakieś umiejętności, jakąś wiedzę i jest konkurencyjny na naszym rynku pracy i chce przyjechać.
Tak. I na przykład już tak naprawdę dla niego ta emigracja nie stanowi takiej wartości, jak kiedyś stanowiła. Czyli już mieszka tam 10 lat, już nie ma tego efektu wow, tylko po prostu jakby chłodno kalkuluje, że faktycznie mógłby wrócić do Polski i tutaj wykorzystać swoje umiejętności. Chociażby język, który jest bardzo poszukiwany, język norweski przez pracodawców jak najbardziej jest...
Szczególnie tutaj na Pomorzu.
Tego dokładnie. Jest bardzo dużo firm, które szukają z takim językiem. Kolejna rzecz to jest też taka, że mało kto zakłada, żeby zostać na migracji do starości, do schiłku swojego tam życia, bo...
A co to, tęsknota jakaś?
Tęsknota na pewno za korzeniami swoimi, za Polską, za powrót do...
Wspomnienia dzieciństwa.
Tak, i to się mówi o tym wprost na portalach i to nie jest jakby rzecz, którą należałoby bagatelizować. To naprawdę się dzieje. Ci ludzie tęsknią, oni myślą o powrocie, dlatego, żeby... No bo ta emigracja do końca im nie leży. Mało komu tak naprawdę, mało kto się tak w 100% zasymilował z lokalną jakąś tam społecznością. Jednak te korzenie dają sobie po sobie znak.
Jan Werwiński?
Ja może tylko dodam, że mówi się, że taka pełna asymilacja następuje w trzecim pokoleniu. I też widzę po swoich bliskich, na przykład po emigracji solidarnościowej z lat 80. Do Stanów Zjednoczonych, że w późniejszym wieku czy na emeryturze to w takim jednak nie swoim środowisku gorzej się mieszka i właściwie większość członków mojej rodziny, która wyjechała, to ma mieszkania w Trójmieście i wraca do swoich korzeni, ponieważ ich na to stać i właściwie z każdym rokiem coraz więcej czasu spędzają tutaj, a nie...
Tylko wiecie, ci, którzy będą chcieli wracać, czy oni nie zderzą się z polską rzeczywistością? Być może mają ten obraz naszego kraju powodowany tym, co mówił Łukasz Brzeziński, taką tęsknotą, czyli pewną idealizacją naszego kraju. Nie zderzą się z tą naszą rzeczywistością, rynku pracy, no tak? Poszukiwania tej pracy, możliwości zatrudnienia.
Spójrzmy na rynek pracy. No właśnie tutaj jakby to jest kluczowe, bo rynek pracy diametralnie się zmienił i każdy, kto ma jakiekolwiek teraz doświadczenie, umiejętności, w zasadzie znajdzie tą pracę i bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, więc brakuje tych rąk do pracy. Tak, ta oferta dla powracających jest naprawdę bogata i tutaj bym się tego akurat zdarzenia nie obawiał, bo widzę to tak chociażby po firmie, w którą to prowadzimy, gdzie sami jakby ściągamy tych emigrantów i wykorzystujemy ich jakby umiejętności w postaci właśnie znajomości języka i ta oferta widzę, że jest bogata, tak więc no tutaj raczej bym stawiał na to, że to zdarzenie nie będzie bolesne.
Mhm. Jest kwestia też, na ile ci ludzie będą w stanie się, nie mówię tutaj o przebranżowieniu, ale dostosować do jakichś innych zawodów, bo to też jest tak, że no, jest takim wyświechtanym sloganem, że w Stanach, o których tutaj mówimy, ludzie 6 razy średnio w swoim życiu zmieniają w ogóle swój zawód. Nie mówię tutaj pracę, ale w ogóle zawód. Natomiast u nas to tak nie wygląda, jednak ludzie jak zaczynają z czymś, nie wiem, jak ktoś zaczął być sprzedawcą tam za młodu, bo było w miarę najłatwiej, ta bariera wejścia była w miarę najniższa, to później już tak z tym zostaje, no bo co ja mogę innego robić. I gdzieś tam też byłam, czytałem, że w Polsce jednak ten proces poszukiwania pracy jest dosyć, znaczy jest znacznie dłuższy niż na Zachodzie,
tak,
ale to
właśnie
też może wynikać z tego,
no dobrze,
że...
Panie Rafale, bo ja zacytuję ten artykuł, tak? bo wiem, o czym pan mówi. To jest rozmowa z Joanną Tyrowicz, doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, konsultantką Banku Światowego, która mówi, że nasz rynek pracy jest nieprzyjazny dla pracowników, bo przeciętny Polak czeka na podwyżkę 2,5 roku, a gdy straci pracę, szuka jej ponad rok. W większości krajów unijnych to jest poniżej kilku miesięcy. Są państwa, gdzie czas poszukiwania pracy przez osobę bezrobotną to 2-3 tygodnie. Podaję przykład Danii, Holandii czy Szwecji.
No właśnie, ja mam znajomych, którzy gdzieś tam tracą pracę i rzeczywiście to jest tak, że oni dłużej szukają tej pracy niż 2 tygodnie na pewno. No chyba, że to jest tak, iż tracą ją, ale już mają coś na oku. Natomiast normalnie tracą i szukają, no powiedzmy 2, 3, 4 miesiące, ale to też wynika z tego, że w pierwszym etapie to jest tak, że trochę spoczywają na laurach. Na zasadzie straciłem pracę, to na razie się muszę pozbierać, odpocząć, bo się napracowałem. Później zaczynają szukać, ale zaczynają szukać w swoim zawodzie. Jak ktoś był dyrektorem, to szuka dyrektorskich stanowisk. Jak ktoś był kierownikiem, to kierowniczych i albo rzeczywiście w swoim tym fachu, który wykonuje. I dopiero po jakimś czasie mówi, okej, no nie ma tych super ofert, to zaczynam szukać i patrzeć, co jest innego. I to też może wynikać z tego, że my gdzieś tam kurczowo się trzymamy takich swoich przeświadczeń, że musimy szukać albo na tym stanowisku, albo na tym poziomie, gdzie mamy. Myślę, że na Zachodzie nie mam wiedzy na ten temat, ale myślę, że to może też być spowodowane tym, że ludzie są w stanie być bardziej elastyczni, jeśli chodzi o to zatrudnienie.
Elastyczne, ale też instytucje funkcjonujące w danych państwach trochę inaczej funkcjonują niż u nas. Jeszcze raz odwołam się do Joanny Tyrowicz, która mówi, że jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie doradca zawodowy i pośrednik pracy to 2 oddzielne zawody. Jan Wyrwiński.
Ja bym proponował, żeby do tych danych nie podchodzić bezkrytycznie, bo trzeba było się zastanowić, na jakiej podstawie ten raport jest przygotowany. Czy to są dane z urzędów pracy, właśnie centrów pośrednictwa, czy centrów doradztwa, bo też wiemy, że w każdym kraju specyfika poszukiwania pracy jest trochę inna i mam poczucie, że polski rynek pracy jest tak dynamiczny i w wielu różnych dziedzinach tak szybko się zmienia, że myślę, że on nie jest aż tak różny od
A nie ma pan wrażenia, że polski pracownik jest w tych poszukiwaniach pracy skazany sam na siebie, że nie ma takich zbyt wielu instytucji profesjonalnie przygotowanych do tego, żeby pomóc w znalezieniu pracy?
To prawda, natomiast my jesteśmy od wielu pokoleń skazani sami na siebie, więc z reguły sobie dajemy...
Mamy już to we krwi.
Dajemy sobie radę, prawda? I raczej oczekujemy, żeby nam pewne instytucje nie przeszkadzały, więc na pewno ta efektywność polskiego rynku pracy jest niższa, może jest więcej takiego tarcia, czy mniej takiego smaru, tak, który by pomagał pracownikom znajdować pracodawców, ale też nie mam poczucia, że ta sytuacja jest bardzo trudna, tak, i że faktycznie ktoś chce znaleźć pracę, to szuka jej ponad rok. Pewnie są takie zawody, pewnie wysokospecjalistyczne albo prace nisko wykwalifikowane, natomiast w większości zawodów w obecnej chwili ta praca po prostu jest dostępna.
Czy ja nie sądzę, żeby to był rok i też się tutaj zgodzę, natomiast...
Średnio.
Tak, nie, to jeszcze średnio, tak, to nie, ja mówiłem o różnicy między tymi dwoma tygodniami na zachodzie, a dłuższym czasem u nas i u nas na pewno jest, znaczy... Wydaje mi się, że raczej jest dłuższy. Tak jak rozmawiam i tak jak widzę, co się dzieje na rynku, to jest jednak dłuższy. No 2 tygodnie to jest bardzo krótko. Tak, to umówmy się, to jeżeli ktoś traci pracę i za 14 dni ma nową, to już jest raczej zbieg okoliczności. Jeśli mówimy w ogóle, że to jest średnio, to znaczy, że on w piątek traci, a w środę już jest zatrudniany u nowego pracodawcy i w to mi się nie bardzo chce wierzyć. Natomiast drugi ten parametr, który to był podany, że podwyżki są średnie, co 2,5 roku, to też z tego, co obserwuję, to no nie bardzo mi się chce w to wierzyć, bo jeżeli podwyżki byłyby co 2,5 roku, to bardzo dużo ludzi by odeszło, bo w tej chwili, w tej sytuacji, która jest na rynku, no nie wyobrażam sobie, żeby pracodawca przez 2,5 roku był w stanie kogoś utrzymać bez podwyżki. Nie mówię tutaj o tych stanowiskach, gdzie te płace są rzeczywiście bardzo wysokie, ale mówię tutaj o takim średnim poziomie. Tak?
Nasi słuchacze piszą, jeden z naszych słuchaczy pisze, że już nie może słuchać o tym, jak w Polsce rosną płace i stają się konkurencyjne do zachodnich. I dla uwidocznienia, średnia płaca w Niemczech w 2015 roku wynosiła ponad 3600 euro, a u nas 4200 zł brutto i resztę można sobie dopowiedzieć, pisze nasz słuchacz. Inny pisze, że jest problem z tym powrotem i zderzeniem z polskim rynkiem pracy. Znajomy pracując w Norwegii próbował pracować potem w Polsce za 4000 zł brutto. Rodzina i kredyty, po kilku miesiącach wraca do Norwegii, więc przychodzi takie rozczarowanie być może polskim rynkiem pracy.
Tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz, że jeśli nawet są takie dane, to jeśli w 2015 roku miała te wynagrodzenia tak wyglądały...
3600 euro.
Tak.
To, w Niemczech.
Mogę stwierdzić śmiało pewnie, że już teraz, w 2017, 2 lata później, to już te różnice jest...
Nożyce nie są tak szeroko rozwarte.
Dokładnie, że już to jest, ta różnica jest dużo mniejsza, bo jakby tutaj cały czas mówimy o tej dynamice zmian na rynku, polskim rynku pracy i tutaj ten rynek się dosyć szybko zmienia. I generalnie no, to trzeba brać pod uwagę tą bieżącą sytuację. Ja rozumiem, że można wrócić do Polski i nie wiem, no, nie udać się mu komuś. Może ktoś, nie wiem, no te 4000 to nie jest na pewno pensja, za którą można utrzymać 4000 brutto. To nie jest pensja, za którą można swobodnie sobie utrzymać rodzinę, zapłacić kredyt, nie wiem, utrzymać samochód, dom. Tak więc no tutaj wiele zależy od takich bardziej indywidualnych przypadków. Jednak ja mówię generalnie o trendach, które jakby są sprzyjające.
Słuchajcie, chciałbym na samo zakończenie. Ja wiem, że to jest bardzo ciekawy temat i moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o tym rynku pracy. Chciałbym was zapytać o to, że media społecznościowe stają się nowym kanałem sprzedaży polis komunikacyjnych, bo Allianz uruchomi na Facebooku bota, który za pośrednictwem Messengera pozwoli kierowcom na szybki zakup polisy komunikacyjnej. To pisała wczoraj Rzeczpospolita. W zeszłym miesiącu ubezpieczyciel zaczął sprzedawać tą drogą polisy turystyczne. I miałem taką refleksję, gdy przeczytałem ten artykuł i podzieliłem się nawet tym z Leszkiem Szmitkę, który zaprasza gości i pomaga w redakcji tej audycji, że niedługo pewnie nie będzie tradycyjnych banków takich, jakie znamy pod tymi markami, a być może pojawi się Facebook Bank, Google Bank.
Był już Facebook Bank.
Albo pojawi się Amazon Bank, bo z czego to wynika? Po tym kryzysie, może w Polsce tego tak nie widać, ale pewnie gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, po tych kryzysach bankowych zaufanie do systemu bankowego mocno spadło, a to, do czego mamy zaufanie, to są te firmy, giganty na nowym rynku. Jan Wyrwiński.
Ja bym troszeczkę inaczej na to spojrzał, bo media społecznościowe, czy Facebook, to jest kanał komunikacji. Takim kanałem jest telefon.
Ale też marką jest, nie?
Ale to jest, w tym przypadku ubezpieczenie sprzedaje
Allianz,
prawda? I ta zmiana, i stało się to możliwe, dlatego że Facebook jako portal społecznościowy, który dysponuje dużą grupą użytkowników, pozwala opracować tak zwane boty, czyli pozwala Allianzowi podłączyć się do swojego systemu po to, żeby komunikować się z użytkownikami. Ten użytkownik już jest autoryzowany, czyli wiadomo, że Kowalski to Kowalski. Można przeanalizować znajomych Kowalskiego, żeby oszacować ryzyko jakiegoś zdarzenia. Ale to nadal jest ubezpieczyciel, którym jest Allianz, który wykorzystuje ten kanał komunikacji.
To jak długo?
Dobre pytanie. To w tej chwili trudno
powiedzieć. Być może Facebook kupi Allianza na przykład.
Raczej idzie w inną stronę. Raczej jest takim platformą dostępu, prawda? To raczej jest konkurencja na przykład dla operatorów telekomunikacyjnych. Tak, bo użytkownicy będą korzystać nie z telefonu, tylko z Facebooka. Okej, operatorzy zarabiają na transmisji danych, ale
to jak Facebook się zabierze za dostarczanie transmisji, to już mogą nie zarabiać.
Tylko tutaj mówimy o tak naprawdę setkach branż, o których Facebook mógłby wejść. Mógłby być bankiem, mógłby być, nie wiem, ubezpieczycielem.
Mógłby być w ogóle telekomem,
tak, firmą rekrutacyjną.
Dokładnie. Tylko jakby no, to jest tak potężne przedsięwzięcie, że tak naprawdę no, Facebookowi najlepiej wychodzi to właśnie to bycie platformą, tą łączącą użytkowników z firmami i to robi dosyć dobrze. Bardziej bym się spodziewał efektu takiego, że znikną te wszędobylskie oddziały banków na każdym rogu w Polsce przynajmniej. Gdzieś widzimy to na zachodzie, czy właśnie ja jeżdżąc do Norwegii, jeśli muszę na przykład osobiście się udać do banku, to czasem to zajmuje, nie wiem, godzinę, bo nie mogę znaleźć oddziału w centrum miasta w Oslo banku, bo po prostu jest jeden oddział i koniec. Tak więc
to... Uwaga, studenci finansów i rachunkowości, specjalizacja bankowa.
Cały czas się zastanawiam w ogóle, cały czas się zastanawiam właśnie, co się dzieje w tych oddziałach banków, bo nawet wczoraj miałem sytuację, musiałem jakieś zaświadczenie wziąć, akurat w przypadku fundacji. I okazało się, że rachunek, gdzie myślałem, że jest prowadzony, znaczy, że oddział, w którym myślałem, że jest prowadzony nasz rachunek, to ten rachunek już przez ten oddział nie jest prowadzony od 6 lat. Ja w tym się dowiedziałem wczoraj. Więc,
bo po raz pierwszy od 6 lat musiałem fizycznie
pójść do banku. Tak, fizycznie się skontaktować z bankiem. Oczywiście nie można było, bo jest tylko jakaś infolinia. Już nie ma telefonu bezpośrednio do tej placówki, tylko jest infolinia i trzeba się przebić przez ileś tam osób. Ja już nie pamiętam, kiedy byłem ostatni raz w banku tak fizycznie. Natomiast wracając do tej platformy, to też się zgodzę, że to jakby to będzie kolejna jakaś możliwość, ale to wiele nie zmieni. Mieliśmy już facebookowy bank, to znaczy to też był, dostawcą był bank, jeden z polskich banków, który zrobił typowo facebookowy bank i to no, jakoś szału nie było, tak? To znaczy my chcemy korzystać z Facebooka, bardzo wiele osób korzysta z Facebooka i w mojej pewnie prywatnej opinii, ale myślę, że wiele osób się zgodzi. Za jakiś czas ten Facebook naprawdę będzie zastąpi nam internet, bo już wiele firm, nie chcę powiedzieć, że rezygnuje ze stron internetowych, ale to jest tylko jakaś tam wzmianka, że są, ale działalność jest poprzez Facebooka, bo tam jest łatwiej dotrzeć do
mnóstwo
do ludzi.
Reklam, mnóstwo to prawda. Tak. Dotarcie do klienta jest bardzo
dla Allianza to
łatwe.
To jest wielka platforma i jakby efekt skali, którego nie byłby w stanie osiągnąć żadnym innym narzędziem, bo efekt skali jest nieograniczony. Nie mówię tylko o Polsce, ale o skali międzynarodowej.
Jeszcze na zakończenie, tylko pan Marcin, 90% moich znajomych, którzy wyemigrowali zarobkowo w ostatnich 10-15 latach, nie zamierza wracać. Tym kończmy naszą audycję. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Rafał Dadej, Fundacja Trzeba Marzyć i Ambition Group Poland, Jan Werwiński, Alfabit, Akcelerator, Fundusz Technologiczny i Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.